Śmierć Władysława Sikorskiego była jednym z tych wydarzeń, które pomimo oficjalnych wyjaśnień stały się źródłem licznych spekulacji. Zwłaszcza, że kontrowersji związanych z katastrofą lotniczą było sporo. Czy faktycznie to zdarzenie było czymś więcej niż tylko tragicznym wypadkiem? Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, proszę oceń podcast Opowiem Ci historię w serwisie Spotify. Dzięki temu poruszane tutaj historie będą mogły dotrzeć do większego grona odbiorców. Z góry dziękuję.
Relacje II Rzeczpospolitej z najważniejszym jej sprzymierzeńcem, czyli Wielką Brytanią, właściwie od samego początku nie układały się najlepiej. Polscy żołnierze walczyli na wszystkich ważnych frontach europejskich, ale w żaden sposób nie przekładało się to na wsparcie ze strony Londynu względem polskiej racji stanu. Stało się to szczególnie wyraźne po agresji III Rzeszy na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku. Dla Winstona Churchilla optyka zmieniła się całkowicie. Sowieci w jednej chwili stali się pierwszoplanowym sojusznikiem. Polska i jej emigracyjni politycy zeszli na drugi plan, podobnie jak kwestia przewrócenia przedwojennych granic. Dla Władysława Sikorskiego, pełniącego wówczas funkcję premiera oraz naczelnego wodza, było jasne, że ojczyzna powoli staje na straconej pozycji. Nie należał jednak do ludzi, którzy dla politycznej poprawności byli gotowi przemilczeć niewygodne fakty. Od początku swojej kariery prezentował się jako człowiek ambitny i zdecydowany. Urodził się w 1881 roku w Tuszowie Narodowym, wsi położonej w dzisiejszym województwie podkarpackim. Uczył się dobrze i ukończył studia inżynierskie, ale to wojsko i polityka miały być jego przyszłością. Szlify zdobywał w armii austro-węgierskiej, a następnie w trakcie I wojny światowej w Legionach Polskich. Już wcześniej, angażując się w działania PPS-u, miał okazję poznać Piłsudskiego. Nie był jednak typem podkomendnego, który posłusznie i bez pytania wypełnia wszystkie rozkazy. Potrafił sprzeciwić się pomysłom przyszłego naczelnika państwa i w przeciwieństwie do niego opowiadał się za dalszą współpracą wojskową z monarchią Habsburgów. Pomimo rysującego się konfliktu z marszałkiem, po odzyskaniu niepodległości doceniono jego talenty. W latach 20. po raz pierwszy objął tekę premiera, lecz z czasem opozycja do Piłsudskiego czy niechęć do przewrotu majowego sprawiły, że odsunięto go na boczny tor. Zajął się pisaniem, trafnie przewidując zagrożenia i charakter przyszłego konfliktu. Razem z nim przyszła jego kolejna szansa na chwałę. Choć prosił naczelnego wodza, Edwarda Rydza-Śmigłego, o przydział w trakcie kampanii wrześniowej, nie otrzymał go. Przedostał się jednak przez Rumunię do Francji, gdzie rozpoczął tworzenie polskiej armii na uchodźstwie. Podjęto tam również próbę odtworzenia struktur politycznych. 30 września prezydentem został Władysław Raczkiewicz. Tego samego dnia na stanowisko premiera został powołany Władysław Sikorski. Mianowano go również naczelnym wodzem i generalnym inspektorem sił zbrojnych. Nie bez znaczenia były dobre kontakty generała z władzami francuskimi, które miał od wielu lat. Niektóre dokumenty wskazują nawet, że w okresie przedwojennym Sikorski mógł być wręcz agentem zwerbowanym przez Paryż. Tym bardziej więc upadek Francji w czerwcu 1940 roku był dla niego ogromnym szokiem. Pomimo krytycznych głosów zdołał utrzymać pozycję. Alternatywa dla rządu i polskiego wojska była tylko jedna – Wielka Brytania. Jednak już w lipcu ponownie zagroziła mu dymisja ze stanowiska premiera. Jednym z powodów był jego pragmatyzm. Uważał, że należy szukać porozumienia ze Związkiem Radzieckim, czego Raczkiewicz nie akceptował. Dla prezydenta Polska miała dwóch wrogów. Takie podejście było słuszne, ale jak pokazały najbliższe miesiące, nie dawało to żadnych realnych korzyści. Za Sikorskim opowiedziało się wielu oficerów, a Raczkiewicz musiał zrezygnować z chęci pozbawienia go teki premiera. Sikorski zobowiązał się natomiast do niepodejmowania żadnych rokowań z Sowietami. W grudniu otrzymał awans na generała broni. Sytuacja diametralnie zmieniła się kilka miesięcy później. W czerwcu 1941 roku III Rzesza rozpoczęła operację Barbarossa, czyli agresję na ZSRR. Było oczywiste, że dla osamotnionej Wielkiej Brytanii to doskonała okazja do zawarcia ważnego sojuszu. Jak mało który emigracyjny polityk, Sikorski był świadom tego, że należy dogadać się ze Stalinem. Zwłaszcza, że naciski w tej sprawie wywierał na niego Winston Churchill. Już w lipcu rozpoczęły się pertraktacje, które doprowadziły do podpisania układu Majski-Sikorski. To dzięki niemu udało się utworzyć armię pod dowództwem generała Andersa, złożoną z zesłańców, jeńców, innych więźniów polskiego pochodzenia. Naczelny wódz starał się jednak szerzej patrzeć na skomplikowaną sytuację, w jakiej znalazła się ojczyzna po powstaniu przymierza brytyjsko-radziecko-amerykańskiego. Dlatego w marcu 1942 roku udał się z podróżą do USA. Jednym z powodów był spadek jego zaufania do Londynu. Rząd Churchilla coraz wyraźniej pokazywał, że przede wszystkim liczy się współpraca z Moskwą. Wielka Brytania nie zamierzała wspierać Polski, jeśli miałoby to nadszarpnąć jej relacje z Sowietami. Szczególnie, że Stalin bardzo umiejętnie grał na brytyjskich emocjach, sugerując między wierszami, że byłby skłonny do zawarcia pokoju z Niemcami. W takiej sytuacji polskie interesy, związane na przykład z kwestią powojennych granic, nie miały żadnego znaczenia. Sikorski po cichu liczył, że uda mu się coś zyskać po rozmowach z prezydentem Rooseveltem. Podróż, do której doszło w marcu 1942 roku, nie przebiegała spokojnie. Około 4 godziny lotu, gdy samolot Liberator AM-262 znajdował się już nad Atlantykiem, jeden z towarzyszących oficerów, podpułkownik Bohdan Kleczyński, odkrył na pokładzie i rozbroił bombę zapalającą. Ładunek już dymił, ale Kleczyńskiemu udało się zdjąć rozgrzaną pokrywę i wyrzucić do toalety na tyłach samolotu. Reszta bomby ostygła. Premiera o tym zajściu nie poinformowano, przynajmniej dopóki trwał lot. Był to pierwszy sygnał, że dla wielu jest niewygodną personą. Maszyna wylądowała w Montrealu, a śledztwo w tej sprawie podjęły kanadyjskie i amerykańskie służby. Ustalono, że była to świeca zapalająca dużej mocy, którą RAF wykorzystywał do szybkiego spalenia samolotu, jeśli ten musiał lądować na wrogim terytorium. Ale to późniejsze brytyjskie śledztwo okazało się prawdziwą sensacją. Nagle bowiem do wniesienia świecy przyznał się sam Kleczyński, twierdząc, że zupełnie nie jest w stanie wytłumaczyć powodów swojego działania. Co interesujące, nie tylko nie wyciągnięto wobec niego żadnych konsekwencji, ale też sami Brytyjczycy prosili, aby nie karano go surowo, ponieważ był w tamtym momencie niepoczytalny. Czy był to pośredni dowód na fakt, że za zamachem stał Londyn? Być może Kleczyńskiemu obiecano przerzut do kraju, gdzie chciał walczyć, w zamian za co miał wziąć winę na siebie. Jeśli jednak posiadał jakieś niewygodne informacje, to nie zdążył ich ujawnić. W marcu 1944 roku zmarł w szpitalu w Edynburgu po dość banalnym zabiegu usunięcia wodniaka lewego jądra. Po operacji czuł się zupełnie dobrze. Planował też złożyć pilny raport o najwyższej wadze państwowej. Tuż po śmierci podpułkownika, w pokoju hotelowym, w którym mieszkał, pojawiła się kobieta podająca się za jego siostrę, zabierając wszystkie notatki i dokumenty. Jak ustalono po latach, jedyna prawdziwa siostra Kleczyńskiego nigdy nie była w Wielkiej Brytanii. Kto więc zabrał te materiały i czy wojskowy został zabity? Niewykluczone, że Kleczyński posiadał dowody nie tylko na nieudany zamach na Sikorskiego w marcu 1942 roku, ale również na ten, do którego doszło później, na Gibraltarze. Zanim to się stało, w listopadzie 1942 roku zdarzyła się kolejna awaria. premier zdecydował się na ponowną wizytę w USA. Lądował najpierw na kanadyjskim lotnisku w pobliżu Montrealu, skąd następnie miał się udać do Waszyngtonu drugim samolotem. Gdy maszyna znalazła się na wysokości około 10 metrów, obydwa silniki odmówiły posłuszeństwa. Adiutant Sikorskiego, porucznik Czesław Główczyński, zdążył tylko krzyknąć, by premier zaparł się nogami o płytę i ukrył głowę między kolanami. W dole znajdowały się kamieniołomy i nie było dobrego miejsca, w którym można by bezpiecznie wylądować. Dlatego Główczyński spodziewał się katastrofy. Pilotowi cudem udało się uniknąć tragedii. Poszycie samolotu zostało rozprute, a bagaże zniszczone. Ulatniała się też benzyna, co groziło wybuchem. Nie dało się nawet otworzyć powyginanych drzwi. Niektórzy pasażerowie byli pokrwawieni. Jednak obyło się bez ofiar śmiertelnych. Ratownicy usunęli drzwi i uwolnili podróżujących. Gdy odpoczywali, próbując dojść do siebie w pobliskim kasynie wojskowym, Sikorski miał powiedzieć do swojego adiutanta.
Widzisz, mały, ktoś bardzo chce, bym nie rozmawiał z Rooseveltem. Są zdecydowani na wszystko.
Dzień później kontynuowano podróż innym samolotem, z marszałkiem Frederickiem Bohillem na pokładzie. Sikorski nie odmówił sobie złośliwości. Podczas wcześniejszej rozmowy, w tym z dowódcą RAF-u, kazał przetłumaczyć Główczyńskiemu, że czułby się naprawdę bezpieczny, gdyby pan marszałek zechciał lecieć z nami. Kolejny lot odbył się już bez żadnych komplikacji i to pomimo dość niesprzyjającej aury. Sam incydent, do którego doszło na lotnisku nieopodal Montrealu, nigdy nie został wyjaśniony, a w dochodzeniu prowadzonym przez Brytyjczyków wręcz zasugerowano, że żadnego wypadku nie było. Ryzykowna amerykańska podróż okazała się rozczarowująca. Roosevelt nie był już skłonny podejmować żadnych istotnych decyzji samodzielnie, czy też udzielać Polakom jakichkolwiek gwarancji. Inicjatywa wojenna przechodziła powoli w ręce sprzymierzonych. Ani Brytyjczykom, ani Amerykanom nie były potrzebne niesnaski ze Związkiem Radzieckim, który wiązał na froncie wschodnim znaczne siły niemieckie. W teorii deklarowano brak zgody na jakiekolwiek zmiany terytorialne sprzeczne z wolą poszczególnych narodów. W praktyce liczyło się tylko pokonanie Hitlera za wszelką cenę. Stalin bardzo sprytnie umacniał swoją pozycję. Na wschodzie powstawały nowe siły polskie pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga, które miały współdziałać z wojskami radzieckimi. Powstał też Związek Patriotów Polskich, kierowany przez komunistkę Wandę Wasilewską. Nawet ujawnienie przez Niemców zbrodni katyńskiej i prośby o bezstronne wyjaśnienie sprawy Stalin znakomicie wykorzystał. Moskwa zerwała stosunki dyplomatyczne z rządem emigracyjnym, zarzucając mu antysowiecką kampanię we współpracy z III Rzeszą. 15 kwietnia 1943 roku Winston Churchill powiedział Sikorskiemu:
są rzeczy, które choć wiarygodne, nie nadają się do tego, by mówić o nich publicznie.
Zaś w rozmowie z ambasadorem radzieckim w Londynie stwierdził, że niezależnie od tego, czy za zbrodnie odpowiada ZSRR, czy nie, to nie zmieni to jego stanowiska wobec przymierza z Kremlem. Było już zupełnie oczywiste, że dla Churchilla sojusz z Sowietami musi trwać za wszelką cenę. Tym bardziej, że prowadzone były tajne rokowania między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim. Sikorski zamierzał przeprowadzić inspekcję wojsk polskich na Bliskim Wschodzie, którą zaplanował na koniec maja. Pewne poszlaki wskazują, że nie był to jedyny cel wizyty. Generał chciał także podjąć rozmowy z Rosjanami, a szczególnie ze Stalinem. Uważał, że dyktator jest realistą politycznym, z którym można dojść do porozumienia. Taką opinię po wielu latach potwierdziła jego żona Helena. Z różnych stron otrzymywał ostrzeżenia, żeby się na tę podróż nie decydował. Dwaj ministrowie, Komarnicki i Sejda, wysłali do niego list. Jak pisali:
stan umysłów części uchodźstwa na wschodzie jest szczególnie podniecony zbrodniczą agitacją pewnych żywiołów i że czyni tę podróż niebezpieczną dla pana generała. Niewykluczona byłaby też prowokacja ze strony obcego mocarstwa.
Nawet w prasie niemieckiej pojawiły się karykatury martwego Sikorskiego. Podobno sam Churchill w rozmowie telefonicznej odwodził córkę generała, Zofię Leśniowską, od pomysłu towarzyszenia ojcu. Co interesujące, dzień po wylocie, 26 maja, do kilku polskich ministrów zadzwonił nieznany mężczyzna, który przekazał informację o śmierci Sikorskiego w katastrofie na Gibraltarze. Jednak pierwsza część podróży przebiegała bez zakłóceń. Wszystko było dokładnie opisane z wyjątkiem ponad tygodnia, o którym milczy dziennik czynności naczelnego wodza. Czy w tym czasie spotkał się z delegacją radziecką i czy ewentualne rozmowy zakończyły się niepowodzeniem? Wskazywać by na to mogła kilkuminutowa rozmowa, jaką Sikorski odbył 16 czerwca w Bagdadzie z delegatem Stolicy Apostolskiej. Miał wówczas powiedzieć:
rozpoczęliśmy teraz walkę z bolszewikami i mamy nadzieję, że Watykan będzie po naszej stronie.
Jeśli faktycznie jego prosowiecka taktyka spaliła na panewce i zamierzał znaleźć się w kontrze do Kremla, to mogła wiedzieć o tym zarówno Moskwa, jak i Londyn. Zaufanie Sikorskiego do Anglików było już wówczas na wyczerpaniu. Ponownie rozważał przeniesienie siedziby polskiego rządu na uchodźstwie do Waszyngtonu. Narzekał też na ciągłą infiltrację. Poczta brytyjska miała rewidować wszystkie polskie przesyłki. 30 czerwca Sikorski zapisał jeden z ostatnich rozkazów przeznaczonych dla Andersa.
Polecam panu generałowi przeprowadzenie procesu przeciwko podpułkownikowi Berlingowi i towarzyszom o dezercję i współdziałanie z Sowietami przed zawarciem umowy polsko-sowieckiej.
Był to kolejny dowód na to, że zapatrywania premiera na sojusz z ZSRR zmieniły się diametralnie. Interesujące są sugestie generała Ludmiła Rajskiego, który w trakcie wojny walczył jako pilot RAF-u. Stwierdził on, że Sikorski od czasów Legionów był agentem niemieckim, a Churchill obawiał się, że będzie on pośrednikiem między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Choć to mało prawdopodobne, pokazuje jak niewiele wiadomo o sekretnej przeszłości wodza naczelnego. Bardzo możliwe, że zniechęcony niekorzystną dla Polski sytuacją i brakiem wsparcia ze strony zachodnich sojuszników, postanowił prowadzić politykę niezależną zarówno od Londynu, jak i Waszyngtonu. 3 lipca, z samego rana, samolot Liberator Express o numerze seryjnym AL-523 wystartował z Kairu. Jeszcze przed odlotem miało miejsce nietypowe zajście. Sikorski wściekł się na angielskich oficerów, którzy chcieli wziąć jego bagaż podręczny celem zważenia. Krzyczał podobno:
wara wam od tych walizek, nawet palcem nie pozwolę wam ich dotknąć.
Na pokładzie samolotu znalazło się 12 pasażerów i 6 członków załogi, z czego ekipa polska liczyła 7 osób. Tożsamości 4 brytyjskich pasażerów nie udało się ustalić. Najprawdopodobniej byli to agenci służb specjalnych, którzy mieli kontrolować wojskowego. O godzinie 18:30 tego samego dnia samolot lądował na lotnisku w Gibraltarze. W wieczór wylotu, 4 lipca, Sikorski został zaproszony na przyjęcie pożegnalne do gubernatora. O 22:45 pasażerowie wsiedli na pokład, a samolot rozpoczął kołowanie. Jak opisał to później w oficjalnym raporcie porucznik Łubieński, szef polskiej misji morskiej na Gibraltarze, który był świadkiem katastrofy.
Ostatni jak zawsze wsiadł generał Sikorski. Po zapuszczeniu wszystkich silników i próbie całego motoru i przyrządów kierowniczych, jeszcze na miejscu zaparkowania samolot wolno odrolował na początek bieżni. Gubernator Air Commodore Simpson i ja podeszliśmy bliżej na sam brzeg bieżni. Słyszeliśmy wyraźnie próbę każdego motoru z osobna, po czym wszystkich naraz. Po jakichś 10 minutach wszystkie reflektory zgasły i paliły się tylko światła kierunkowe wzdłuż całej bieżni. W tej samej chwili posłyszeliśmy ryk wszystkich motorów Liberatora i samolot ruszył z miejsca, szybko nabierając swoją szybkość startową. Minął nas i mając jeszcze dużo miejsca przed sobą, wzniósł się całkowicie prawidłowo w powietrze. I nagle, ku naszemu przerażeniu, zamiast iść dalej w górę, zaczął opadać raczej ślizgowym lotem w kierunku morza. Gubernator krzyknął i zakrył oczy ręką. Ja odruchowo, biegnąc już w stronę brzegu, spojrzałem na zegarek. Była akurat godzina 23:15.
Część badaczy, jak historyk Dariusz Baliszewski, autor książki Tajemnica śmierci Sikorskiego, nie tylko kwestionuje relacje Ubieńskiego, ale wręcz sądzi, że w ogóle nie było go na miejscu katastrofy. Lecz to tylko czubek góry lodowej niejasności, jakie narosły wokół tej tragedii. Mniej lub bardziej prawdopodobne teorie zaczęły się pojawiać tuż po katastrofie. Natychmiast wykorzystała sytuację III Rzesza, a minister propagandy Józef Goebbels ogłosił, że to zamach bolszewicko-angielski. Taką wersję rozpowszechniano też w okupowanych krajach. Propaganda hitlerowska określała wręcz Sikorskiego ostatnią ofiarą Katynia. W 1967 roku do sprawy wrócił kontrowersyjny angielski pisarz David Irving, również sugerując winę Brytyjczyków. Jedynym ocalałym z katastrofy był czeski pilot Edward Prchal, którego o pilotowanie Liberatora osobiście poprosił Sikorski. Ta postać szybko zaczęła wzbudzać podejrzenia. Według jego wersji wydarzeń zablokował się ster, czego nie potwierdziły późniejsze badania komisji śledczych. Mimo to podtrzymywał ten pogląd do końca życia. Sam fakt, że się uratował, budził wątpliwości. Szczególnie, że założył kamizelkę ratunkową, czego nigdy wcześniej nie robił. Dodatkowo świadkowie mówili, iż samolot nie tyle zderzył się z powierzchnią morza, ile raczej na niej wylądował. Nikt też nie usłyszał odgłosu uderzenia, a silniki miały zostać wyłączone sekundę wcześniej. Tak postępowano w przypadku ładowania. Następnie maszyna tonęła powoli przez kolejne 6-8 minut. Taki stan rzeczy potwierdził m.in. brytyjski oficer Henry Carr, obserwujący całe zdarzenie z plaży. Według lekarza badającego ciało Sikorskiego, jeszcze na nadbrzeżu miał on w okolicy przedczołowej rozcięcie długości 1 cala, lecz poza tym jego twarz nie nosiła żadnych śladów obrażeń. Wersja Ubieńskiego, który jako pierwszy poinformował Londyn o śmierci polityka w katastrofie, wskazywała natomiast na rozległe rany głowy. Dopiero w latach 90. Ubieński przyznał, że nigdy nie widział na oczy żadnego z ciał. Oficjalnych hipotez było kilka. Pierwsza dotyczyła worków z pocztą, które miały zostać wywiane z samolotu, a jeden z nich utkwił między statecznikiem poziomym i sterem wysokości. Byłoby to zgodne z wersją pilota o zablokowaniu sterów. Brytyjska komisja wojskowa, która rozpoczęła pracę już kilka dni po wypadku, uznała zacięcie się steru wysokości za najbardziej prawdopodobne, choć nie ujawniła przyczyn takiego stanu rzeczy. Podobny pogląd wykluczający sabotaż wyraziła później polska komisja, powołana przez rząd emigracyjny. Rozważano także przeciążenie maszyny, co spowodowało przesunięcie się jej środka ciężkości poza dopuszczalny zakres. Sugerowano też błąd pilota, do czego miały się dołożyć trudności w prowadzeniu Liberatora oraz krótki pas startowy na Gibraltarze. W 1993 roku na zlecenie programu Rewizja Nadzwyczajna w Wydziale Aerodynamiki Obiektów Ruchomych Politechniki Warszawskiej zespół pod kierownictwem znanego specjalisty od katastrof lotniczych, profesora doktora Jerzego Maryniaka, podjął się analizy katastrofy. Po uwzględnieniu szeregu szczegółowych danych, włącznie z pogodą, ostateczna konkluzja była jasna. Nastąpiło wodowanie, nie upadek. A w wyniku takiego manewru nikt nie powinien zginąć. W tym czasie od dawna już krążyły tezy o zamachu. Pod koniec lat 60. na zlecenie brytyjskiego premiera Harolda Wilsona powstał raport na ten temat, w którym napisano:
nie można wykluczyć, iż do katastrofy mogło dojść wskutek sabotażu.
Nawet lakoniczne przyznanie ze strony Brytyjczyków, że istnieje taka ewentualność, było szokujące. Wątpliwości podsycała kwestia nieodnalezionych ciał kilku ofiar, w tym córki Sikorskiego, Zofii Leśniowskiej. Zakładano nawet, że uprowadzono ich do Związku Radzieckiego, a Leśniowską miał uwolnić z tajnego więzienia NKWD pod Moskwą Tadeusz Kobyliński, jeden ze świadków wypadku. Niektórzy historycy uważają wręcz, że córki generała w ogóle nie było na pokładzie. Pewną poszlaką jest sprawa bransoletki, którą Zofia miała na ręce w dniu wylotu z Kairu do Gibraltaru. Podobno tę samą bransoletkę odnalazła kilka dni po katastrofie służba w hotelu, w którym przebywała polska delegacja. Przekazano ją posłowi Tadeuszowi Zażulińskiemu. Podejrzewano, że to celowy znak od Leśniowskiej, która nie zginęła w wypadku, a została porwana. Zwłaszcza, że jedynym samolotem, jakim w tamtych dniach leciał z Gibraltaru do Kairu, była maszyna z ambasadorem Majskim na pokładzie. 8 lipca przepłynął polski niszczyciel ORP Orkan. Jego dowódca, komandor porucznik Stanisław Hryniewiecki, początkowo odmówił zabrania trumien, choć taki był główny cel jego misji. Ostatecznie zdecydował się wziąć jedynie te ze zwłokami Sikorskiego. Jak twierdzili później jego podkomendni, Hryniewiecki nie wierzył w wypadek i zażądał otwarcia trumien jeszcze na nadbrzeżu, na co się nie zgodzono. Nie udało się to również na pokładzie statku, ponieważ trumna była cały czas pilnowana przez uzbrojonych brytyjskich żołnierzy. Jednak największą zagadkę stanowił fakt, że wyłowione ciała, w tym wodza naczelnego, były ubrane tylko w bieliznę. Stało się to przyczyną wysnucia najbardziej fantastycznej hipotezy o wcześniejszym zabójstwie Sikorskiego i jego współpracowników w siedzibie gubernatora. Sama katastrofa miała być jedynie sprytną mistyfikacją, mającą na celu ukrycie zbrodni. Zwolennikiem tego poglądu był m.in. historyk Dariusz Baliszewski. W tym kontekście niejasna pozostaje kwestia obecności w tym samym miejscu i czasie radzieckiego ambasadora Iwana Majskiego, który zresztą znał się z Sikorskim z podpisywanych wcześniej układów. Sam Majski twierdził, że na gibraltarskiej skale miał pojawić się dopiero 5 lipca rano, ale ponieważ został zakwaterowany w twierdzy, nie zaś gubernatorskim pałacu, to nic nie wiedział o tragedii. Informacje dotarły do niego dopiero 6 lipca, gdy był w Kairze. Tymczasem pewne poszlaki wskazują, że radziecki polityk był na Gibraltarze już 4 lipca, a rano miały się odbyć polsko-sowieckie rozmowy zaaranżowane przez Brytyjczyków, którym bardzo zależało na porozumieniu między stronami. Po przeglądzie kompanii honorowej około godziny 13 nastąpiła dekoracja, obiad i spotkanie ze stacjonującymi tam polskimi żołnierzami. Około 15.30 Sikorski miał udać się na popołudniowy odpoczynek przed planowanym wieczornym lotem. Później miał jeszcze przyjmować polskich kurierów. O 16.30 stwierdzono zgon naczelnego wodza i innych członków jego ekipy. Zabito ich w łóżkach, co miało tłumaczyć, dlaczego odnalezione później ciała ubrane były tylko w bieliznę. W sensacyjnej hipotezie Baliszewskiego Sikorski został uduszony. Świadkowie, którzy przed uroczystym londyńskim pogrzebem widzieli ciało, przyznawali ponoć, że choć twarz nie nosiła śladów obrażeń, to miała ciemnobrązowy kolor, typowy dla ofiar uduszenia. Łubieński starał się tłumaczyć fakt skąpego ubioru tym, że ofiary szykowały się do snu na pokładzie samolotu. Jednak przy znacznym spadku temperatury, do jakich dochodziło we wnętrzu maszyny, wydaje się to mało prawdopodobne. Dodatkowo Anglicy zarekwirowali wszystkie zdjęcia wykonane podczas pobytu Sikorskiego na Gibraltarze. Czy było to spowodowane chęcią zatuszowania tego, co naprawdę się wydarzyło? Jeśli tak, to gubernator szybko zrozumiał, z jak poważnymi konsekwencjami politycznymi może się wiązać zabójstwo polskiego premiera. Przede wszystkim podejrzenie w pierwszej kolejności spadło na Brytyjczyków oraz Rosjan. Ukrycie tego zdarzenia i upozorowanie katastrofy lotniczej były jedynym sposobem, żeby zapobiec politycznemu trzęsieniu ziemi. Postacią, która odegrała istotną rolę w tych wydarzeniach, był również Jan Gralewski, pseudonim Pankrac. Filozof, działający także w konspiracji, pojawił się nagle na Gibraltarze i został przez Sikorskiego zaproszony na pokład samolotu, gdzie zginął. Taka jest przynajmniej oficjalna wersja. Wiele bowiem świadczy o tym, że pod jego nazwisko podszył się ktoś inny, prowokator, a może nawet zamachowiec, który dobrze znał trasy przelotów Sikorskiego i plan jego podróży. I to właśnie ten fałszywy Gralewski miał zawitać na skalę tuż przed tragedią. Mógł się za niego podawać Jerzy Paweł Nowakowski. Co interesujące, prawdziwy Gralewski również przebywał na wyspie, przynajmniej od 22 czerwca. Ale nie były to jedyne podejrzane osoby, które zawitały na gibraltarski przyczółek w przededniu tragedii. Mniej więcej w tym samym czasie przybył też inny tajemniczy kurier, legitymujący się jako Stanisław Izdebski, który miał reprezentować PPS. Jak się później okazało, nikt z organizacji nie znał takiego człowieka. Kolejną osobą, która znalazła się na skale tuż przed wypadkiem, był Paweł Pajkowski. Pod tą tożsamością krył się najpewniej Jerzy Miodoński, podejrzewany przez późniejszych badaczy o powiązania z niemieckim wywiadem. Kurierów było czterech. Trzech z nich, Jan Gralewski, Jerzy Paweł Nowakowski oraz Jerzy Miodoński, posługiwało się w różnych okresach tym samym fałszywym nazwiskiem – Pajkowski albo Pankowski. Jeden z nich mógł uczestniczyć w zamachu na generała, a któryś zginął w katastrofie. Żona prawdziwego Jana Gralewskiego była z kolei przekonana, że jej mąż zginął z ręki zamachowców, być może oskarżających go o spowodowanie śmierci wodza naczelnego. W grobie z jego nazwiskiem miał natomiast leżeć przybyły z Polski brytyjski pułkownik. Wątpliwości podsyca fakt, że nigdy nie doszło do planowanej ekshumacji jego zwłok. Pogląd o zabójstwie generała, a następnie upozorowaniu wypadku, nie cieszy się dużym powodzeniem nawet wśród miłośników teorii spiskowych. Znacznie trudniej wykluczyć sam zamach. Zarówno jedna, jak i druga kontrowersyjna teza wymaga odpowiedzi na pytanie, kogo interesowało zamordowanie Sikorskiego? Wśród podejrzanych mogli być Niemcy, Sowieci, Brytyjczycy, a także Polacy. Wymowne karykatury martwego generała ukazujące się w prasie niemieckiej jeszcze przed katastrofą wydają się jednak słabymi poszlakami, że za ewentualnym zamachem mogła stać III Rzesza. Zabicie Sikorskiego przyniosłoby pewnie efekt w postaci skłócenia sprzymierzonych, ale wywiad niemiecki nie posiadał szczegółowych informacji na temat planów polskiego premiera. Przeprowadzenie takiej operacji na jednej z najsilniej strzeżonych terytoriów wroga wydaje się poza tym bardzo trudne. O wiele większe możliwości działania mieli Sowieci. W tamtym czasie dla NKWD szpiegował już Kim Philby, który oficjalnie pracował dla MI6. Dzięki temu Rosjanie posiadali szczegółowe informacje z samego centrum brytyjskiego wywiadu. Na taką możliwość wskazywał Tadeusz Kisielewski. Jego zdaniem Zofia Leśniowska została wysłana na tajne rokowania do Moskwy i nigdy nie wsiadła na pokład samolotu. Historyk był również przekonany, że doszło do kontrolowanego wodowania, za które miał odpowiadać nie Edward Prchal, a drugi pilot, William Herring. Ciała Herringa także nie odnaleziono. Po latach jego żona miała oświadczyć badającemu sprawę Irvingowi, że rozmawiała z mężem już po katastrofie. Jednak nawet dla Sowietów mających najlepszą w tamtym okresie siatkę szpiegowską na świecie, samodzielne przeprowadzenie zamachu bez pomocy Brytyjczyków byłoby skomplikowane. Także i wtedy, gdyby doskonale wiedzieli, kiedy i gdzie będzie obecny Sikorski. Pojawia się też ślad Polski, gdzie znaczącą rolę miałby odgrywać wspomniany już podporucznik Ludwik Łubieński, stojący na czele oficerów niechętnych Sikorskiemu. Czy w takim razie, jeśli doszło do zamachu, to Brytyjczycy jedynie łaskawie przymknęli oko, pomagali sprzątać, czy aktywnie brali w nim udział? Trudno powiedzieć, czy faktycznie mieliby w tym jakiś interes. Sikorski bardziej niż ktokolwiek inny mógł być gwarantem porozumienia polsko-radzieckiego, na którym Londynowi bardzo zależało. Chyba że po fiasku rzekomych negocjacji na Bliskim Wschodzie zamierzał dokonać jakiegoś gwałtownego i wrogiego zwrotu wobec Moskwy. Dojście do prawdy wydaje się bardzo trudne, łatwo o teorie spiskowe, szczególnie że drobne nieścisłości wskazujące na celowe działanie jakichś wrogich sił jest całe mnóstwo. Może więc był to po prostu wypadek. Wydaje się jednak, że sami Anglicy nie są do tego przekonani. Jak sugeruje Eugenia Maresz, polska fizyk i historyk zajmująca się także polsko-brytyjskimi archiwami, w opublikowanym w 60. rocznicę tragedii eseju napisała:
żaden z ujawnionych dotychczas brytyjskich dokumentów nie rozstrzyga niestety, czy generał Sikorski poniósł śmierć w wypadku, czy padł ofiarą zamachu. Wyraźnie potwierdzają one jednak, że władze brytyjskie od początku starały się wyciszyć katastrofę gibraltarską, z góry przyjmując tę drugą hipotezę.
Wyjaśnieniu sprawy śmierci generała Sikorskiego miały posłużyć ekshumacje. Po pierwszej z nich w 1993 roku stwierdzono brak śladów pełnej sekcji zwłok tuż po wypadku. Oględzin dokonał lekarz. Na miejscu nie było jednak specjalisty z zakresu medycyny sądowej. Drugiej, dokładniejszej ekshumacji połączonej z sekcją zwłok dokonano w 2008 roku. Na tej podstawie ustalono, że śmierć nastąpiła wskutek obrażeń wielonarządowych, co odpowiadało charakterystyce ofiar wypadków komunikacyjnych, w tym lotniczych. Uznano, że doszło do nich w momencie uderzenia samolotu w tafle wody, choć nie wykluczono utonięcia jako współprzyczyny zgonu. Równocześnie definitywnie odrzucono możliwość śmierci przez uduszenie, postrzał, od ran kłutych, ciętych albo rąbanych, czy pod wpływem działania trucizny. Stwierdzono również, że podobne uszkodzenia mają ciała trzech innych ofiar katastrofy, na których ekshumacje również się zdecydowano. Finalny wniosek był jeden. Teorie spiskowe zakładające, że Sikorski został zamordowany, a następnie umieszczony w samolocie, okazały się bezpodstawne. Równocześnie jednak nie wyklucza to możliwości zamachu. Brytyjskie władze kilkukrotnie informowały, że nie posiadają żadnych tajnych dokumentów dotyczących katastrofy gibraltarskiej, a wszystkie dane zostały już ujawnione. Wciąż jednak wiele osób uważa, że kluczowe dla sprawy materiały czekają w przepastnych brytyjskich archiwach i zostaną ujawnione dopiero w 2043 roku. Dokładnie 100 lat po katastrofie.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, proszę oceń podcast Opowiem Ci historię w serwisie Spotify. Dzięki temu poruszane tutaj historie będą mogły dotrzeć do większego grona odbiorców. Z góry dziękuję.